każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sawicki.
Daniel Sawicki, witam w programie Sobota po 9. W programie publicystycznym, w którym jak co tydzień podsumowujemy i omawiamy wydarzenia z bieżącego tygodnia. Dzisiaj gościmy jak zwykle sześcioro naszych gości, których pogrupowaliśmy w trzy pary. I w pierwszej parze witam pana Jacka Budzińskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Witam również pana Piotra Tykwińskiego, Nowa Lewica. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Panowie, zacznijmy może od tego, że plan odbudowy przegłosowany przez Sejm głosami Prawa i Sprawiedliwości, Lewicy, Polskiego Stronnictwa Ludowego utknął niestety w Senacie. Marszałek Grodzki nie pozwolił na dopuszczenie do głosowania i procedowania nad tym planem na ostatnim posiedzeniu Senatu. No teraz trzeba czekać aż do końca, niemal do końca maja, bo tak pan marszałek Grodzki sobie zażyczył i tak wymyślił sobie pracę nad właśnie tym ważnym dokumentem dla nas wszystkich. Tymczasem na pieniądze czekają Polacy, polskie rodziny, przedsiębiorcy, czeka cała Unia Europejska na ratyfikowanie tego dokumentu, bo on jest niezmiernie ważny, aby można było uruchomić całą paletę pieniędzy dla całej Europy, nie tylko tutaj chodzi przecież o Polskę. Pytanie do Jacka Budzińskiego, bo pan marszałek Grodzki mówi, że trzeba przeprowadzać konsultacje, chce zapraszać również Zbigniewa Ziobrę na obrady Senatu. Czy marszałek Grodzki po prostu nie zmienia tej Izby Parlamentu w takie nadmierne, polityczne wręcz pośmiewisko, pan Jacek Budziński?
To jest, panie redaktorze, typowa gra polityczna, za którą zapłacą zresztą Polacy. Tą grę polityczną wytyczyli liderzy Platformy Obywatelskiej i cel jest jeden, przeciągnąć ratyfikację tejże ustawy.
Nie wiem, ale po co, panie radny, ale po co? Bo to jest pytanie.
No właśnie, według mnie po takiej wizerunkowej katastrofie podczas głosowania w Sejmie wydawało mi się, że Platforma będzie chciała się zrehabilitować i szybko procedować tą ustawę w Senacie. Przypomnę, że ustawa mieści się na jednej stronie i ma kilkadziesiąt wyrazów, tytuł ustawy oraz datę. Wypowiedzieli się już fachowcy konstytucjonaliści, którzy uważają, że żadnych poprawek do tego typu ustawy nie można nanieść. Platforma przebąkuje o tym, że chcą wstęp do tej ustawy napisać. Kompletnie nie wiem po co, tym bardziej, że terminy gonią. Fundusz w zamierzeniach Unii Europejskiej miał być uruchomiony 1 czerwca. Jeżeli Senat dopiero podejmie kroki 27 maja, nie wiem czy pozytywne, czy negatywne, będzie procedował jakieś poprawki, to ten terminarz może się po prostu zawalić i będziemy dłużej czekać, albo będziemy mieli problemy z pozyskaniem, uwaga, 770 miliardów złotych, które mają trafić przede wszystkim do Polaków.
To jest taki... No to jest łączna pula środków unijnych, prawda? Te 770 miliardów.
Ale to jest taka kwota, która gwarantuje nam skok cywilizacyjny. Nie bez przyczyny porównuje się ten fundusz do planu Marshalla po II wojnie światowej, z którego niestety nie skorzystaliśmy. Pewnie dzisiaj byśmy byli w innym miejscu, jeżeli chodzi o rozwój cywilizacyjny i gospodarczy. Wtedy na rozkaz Moskwy musieliśmy z tych pieniędzy na odbudowę po zniszczeniach wynikających z II wojny światowej zrezygnować. Teraz możemy te pieniądze pozyskać. Te pieniądze, przypominam, to są pieniądze dla, tak jak pan redaktor wspomniał, przede wszystkim dla firm dotkniętych koronakryzysem. To są setki milionów złotych. Są to pieniądze dla samorządów. Dzięki temu można budować, modernizować szkoły, szpitale, ale także zmieniać nasz klimat na lepszy, na przykład inwestując w ekologię. Dlatego uważam, że jest to tylko i wyłącznie gra polityczna, która, ja nie wiem, to po prostu staram się zrozumieć liderów Platformy Obywatelskiej. Oni chyba już walczą o swój najtwardszy elektorat, który po prostu wyznaje zasadę na złość, mamie odmrożę sobie uszy i że trzeba wszystko uwalić to, co za czym stoi PiS. Poza tym Platforma też wspomina o jakichś instrumentach kontrolujących wydawanie tych pieniędzy. Przecież Unia Europejska kontroluje wydawanie pieniędzy unijnych i kontrolowała jeszcze zarządów Platformy Obywatelskiej.
Dokładnie, te mechanizmy są znane i wszystkie rządy Polski od momentu, kiedy jesteśmy w Unii, te pieniądze wydają na tyle dobrze, że Unia nie ma większych problemów z kontrolą tego i ustosunkowaniem się pozytywnym zresztą do wydatkowania pieniędzy przez to wszystkie rządy. Te mechanizmy istnieją, prawda?
Tak, tutaj tylko chodzi o to, jakby sednem przeciągania procedowania tej ustawy jest tylko i wyłącznie zrobienie PiS-owi na złość.
Platforma nie Czyli Polakom przeżyć, tak naprawdę, panie radny.
Tak, Platforma nie może przeżyć, że to akurat rząd PiS negocjował ten fundusz odbudowy. Przypomnę również, że Platforma, kiedy już został ten fundusz na poziomie unijnym wstępnie zatwierdzony, nawoływała, wręcz groziła, że jeżeli ktoś sprzeciwi się przyjęciu tych pieniędzy, będzie działał na szkodę Polski i Polaków, a teraz dokładnie sami to robią.
Panie radny, stawiamy kropkę, oddajemy głos w tym momencie panu Piotrowi Tykwińskiemu. Lewica poparła plan odbudowy, oczywiście pod swoimi warunkami, które zostały wpisane i spełnione. Znalazły się w tym szerokim planie odbudowy Polski po COVID-zie. Pytanie do pana Piotra Tykwińskiego, jak pan ocenia generalnie postawę pana marszałka Grodzkiego w tym momencie?
Tak, dziękuję bardzo za głos. Proszę Państwa, kilka może na początek faktów i przypomnień. Oczywiście nowa lewica, cała lewica poparła plan odbudowy, europejski plan odbudowy i krajowy plan odbudowy, dlatego że to socjaliści europejscy wymyślili ten plan odbudowy. To nasi europosłowie również uczestniczyli w tym pomyśle. To oni byli inicjatorami, w związku z tym trudno było nie popierać własnego pomysłu. Jeżeli chodzi o pieniądze, to rzeczywiście mówimy tutaj o kwocie 58 miliardów euro, ale proszę pamiętać o tym, że to pieniądze rozłożone na lata 21-27, w istocie pewnie z jakimś przesunięciem. W tym roku ma do Polski trafić z tej kwoty 13%. To są oczywiście znaczne środki, ale chciałbym też zwrócić uwagę na to, że Unia Europejska liczy 27 państw, a do tej pory w 19 państwach odbyła się ratyfikacja. W związku z tym to nie jest tak, że 26 państw już ratyfikowało i tylko Polska jest tym przysłowiowym hamulcowym.
Panie Piotrze, też mamy czekać? Czy też mamy czekać w związku z tym?
Nie. Ja tylko zwracam uwagę na to, że nie można używać retoryki, że Polska jest hamulcowym i Polska przeszkadza. Poza tym chcę Państwu przypomnieć coś, co było bardzo niedawno temu.
Ale panie Piotrze, Polska nie jest, bo Państwo jako lewica też Państwo popadli, tylko jedno zdanie, bo Polska nie jest hamulcowym. Ale pan nie odpowiada na to pytanie, bo ja pytam marszałka Grodzkiego.
Dobrze, ja chcę dojść do tego spokojnie. Chcę tylko Państwu przypomnieć, że samo Prawo i Sprawiedliwość opóźniało głosowanie w Sejmie, szukając koalicjantów i tocząc rozmowy. I wtedy nie było mowy o tym, nie było zarzutów również z Państwa Radia, że PiS opóźnia ratyfikację, że coś się...
Ale to było opóźnianie, czy właśnie chęć przyspieszenia?
W tej chwili postawa Senatu jest taka, jak została zapisana w Konstytucji. To Izba Refleksji, to Izba Zadumy, i to ważna izba, która w istocie niczego nie zmieni. Do 27 maja pozostało nam, proszę Państwa, kilkanaście dni. Nie próbujmy wmówić obywatelom, że kilkanaście dni zawali naszą gospodarkę. Polska to duży i silny kraj z mądrymi ludźmi. Nic się nie wydarzy wielkiego. Natomiast mam nadzieję, choć nie wiem, czy tak będzie, że ci ludzie, którzy zostali przez polskich obywateli wybrani do Senatu, do bardzo ważnej izby, przypomnę, że to jeszcze raz, to Izba Refleksji, że ci ludzie będą mieli być może dobre i ważne pomysły, które trzeba będzie zrealizować, a być może po prostu potrzebują trochę więcej czasu na to, żeby wszystko przeanalizować. To nie jest tak, że to jest jednostronicowy dokument. Oczywiście sam akt ratyfikacji, oczywiście tak, ale być może tak jak Lewica wywalczyła dodatkowe warunki dotyczące rozdziału i nadzoru, krajowego nadzoru nad wydatkowaniem tych pieniędzy i nad rozdziałem, być może tu pojawiają się jakieś pomysły. Nie wiem, nie czuję się upoważniony do tego, żeby oceniać jedną z najważniejszych osób w państwie. Jestem propaństwowcem jak cała lewica i mój szacunek do osób najważniejszych w państwie jest ogromny. W związku z tym
dziwię
Panie
się
Piotrze,
taką
no państwo
budową,
są
taką prymataką.
propaństwowcami. Tak, państwo są propaństwowcami, państwo poparli jako lewica oczywiście ten dokument, tymczasem spadł na państwa hejt ze strony Koalicji Obywatelskiej i to taki hejt, takie ataki, że chyba nikt się tego nie spodziewał, że można wygłaszać takie osądy pod adresem lewicy po tym jednym głosowaniu.
Tak jak powiedziałem, to jest cały plan odbudowy, to jest pomysł europejskich socjalistów i oczywiście w tym również polskich socjalistów i polskiej lewicy. I tutaj te ataki są dla mnie niezrozumiałe i przykre, bo jakby trzeba oddzielić pewne rzeczy. Trzeba oddzielić różnice, które dzielą lewicę i Prawo i Sprawiedliwość, czy szerzej mówiąc cały obóz rządzący, od tego, że Polska wymaga ogromnych inwestycji, że w okresie po pandemii będziemy mieli ogromne wydatki związane z odbudową gospodarki, z rozwojem tej gospodarki, przecież z tymi problemami, które mieliśmy przed pandemią, czyli z tym, żeby skracać dystans jednak do tych najbogatszych krajów Unii Europejskiej, który jest ciągle ogromny. My musimy gonić i w związku z tym jakby tutaj dopuszczenie do sytuacji, kiedy stracilibyśmy te pieniądze i straciłaby cała Unia, straciliby Polacy wszyscy obywatele, więc wydaje się oczywiste,
dobrze,
że to trzeba robić. Nerwy
dobrze, panowie,
w polityce zawsze występują, a raczej
zdanie.
Emocje. One czasami są niepotrzebne.
Dokładnie, dokładnie tak, szczególnie przesadzone emocje. Tu się zgadzamy w pełni. Panowie, dobrze, zamknijmy ten temat. Przejdźmy do drugiego tematu. Mamy jeszcze chwilę. A on jest związany z miastem Zieloną Górą. Miasto zostało wyróżnione w kolejnym takim teście, tak, tworzony przez Arkadis i Uniwersytet Zielonogórski oraz Uniwersytet Wrocławski. Miasto Zielona Góra znalazło się na trzecim miejscu w takim rankingu miast zrównoważonych. Przed nami tylko Warszawa i Toruń. Oceniano miasta w trzech modułach. Pierwszy to społeczeństwo, drugi gospodarka, trzeci ekologia. No, lewica zwykle dosyć ostro recenzowała prezydenta Kubickiego, a to kolejny taki, no chyba sukces miasta, który pokazuje, że nieźle tu się chyba wszystko, powiedzmy, gospodarczo kręci i powodzi. Pytanie do pana Piotra Tykwińskiego, jak pan zatem ocenia? Proszę, ale o tym razem krótką już odpowiedź.
Tak, dobrze. Rzeczywiście, jako mieszkańcowi Zielonej Góry, myślę wszystkim mieszkańcom Zielonej Góry, po takich informacji robi się ciepło na sercu, bo to bardzo miło, jeśli się jest w gronie wyróżnionych miast. Tam zdaje się kilkadziesiąt tych miast było, więc znalezienie się na przysłowiowym podium to na pewno zaszczyt. Natomiast jest w tym wszystkim łyżka dziegciu z tych wydarzeń bieżących, bo jak tą informację przyjęły rodziny osób, które mają swoich bliskich, swoich seniorów w DPS-ie zielonogórskim, gdzie w domu kombatanta zarządzono drastyczną podwyżkę o 1000 zł, gdzie ludzie muszą dopłacać, jeśli jest taka potrzeba, a z reguły taka potrzeba jest, bo tylko 70% idzie z emerytur, tych ludzi, resztę trzeba dopłacić, nawet jeśli te osoby nie posiadają już bliskich, którzy są do tego zobowiązani, to płacimy my wszyscy. To myślę taka rzecz drastyczna. Myślę, że ci ludzie nie będą w stanie się z tego cieszyć. I warto o tym pamiętać, że nie wszystko
dobrze
w tym mieście jest tak cudowne. Na pewno,
no, na pewno nie wszystko.
Się do
to
tego
się,
elektryfikacja
to
wszystkich autobusów i transportu miejskiego to na pewno są ważne rzeczy i my, będąc krytyczni, jednocześnie dostrzegamy rzeczy dobre, które w tym mieście się dzieją.
Dziękuję bardzo. Pan Jacek Budziński, pan jako radny, no pewnie też pracuje na te sukcesy, prawda, głosując za poszczególnymi uchwałami i zadaniami, które miasto realizuje, ale chciałem spytać, na ile pana zdaniem takie badania są też wiarygodne i rzeczywiście odzwierciedlają stan gospodarki, ekologii i spraw społecznych w mieście Zielona Góra. Pan Jacek Budziński.
Takich rankingów jest kilka, to nie jest jedyny ranking. Przypomnę, że funkcjonuje też ranking samorządów przeprowadzane przez Rzeczpospolitą, ale tu się...
Rzeczpospolitą, wspólnotę, rynku. Rzeczywiście jest
tak
ich wiele,
jest,
tak.
Jest ich dużo. Takim dla mnie najważniejszym kryterium jest to, czy dany samorząd musi zapłacić za uczestnictwo w tego typu rankingu, no bo jeżeli musi zapłacić, no to sprawa już się staje mniej obiektywna.
Zatem nie musiał, z tego co wiemy.
No właśnie, to jest dla mnie podstawowe kryterium. Chyba każdy rozumie dlaczego. W przypadku naszego miasta mamy trzecią lokatę, czyli jesteśmy na przysłowiowym pudle. Natomiast gdy rozbijemy to na te trzy obszary, takie jak na przykład właśnie jakość życia mieszkańców, kwestie zdrowotne, no to już zajęliśmy dziewiątą pozycję. Natomiast w przypadku rozwoju gospodarczego 24. Dlatego to wynika z tego, że ten aspekt jak gdyby społeczny i środowiskowy w Zielonej Górze naprawdę nieźle jest oceniany, natomiast aspekt gospodarczy już troszeczkę gorzej, aczkolwiek to nie jest wstyd, to 24. miejsce, tym bardziej, że w ogólnym rankingu przed nami znalazła się oczywiście Stolica i Toruń.
I dodajmy, że 50 miast największych w Polsce było ocenianych.
Tak, to jest zasługa zarówno władzy wykonawczej, czyli prezydenta Kubickiego, jak i władzy uchwałodawczej i kontrolnej, czyli Rady Miasta, ale przede wszystkim jest to zasługa mieszkańców Zielonej Góry, bo 25 radnych plus prezydent, 26 osób nie byłoby w stanie tego wszystkiego wykonać, co zostało ocenione przez specjalne, znaczy za pomocą specjalnych ankiet, tak? To też warto zwrócić uwagę na to, że po prostu pod względem jak gdyby merytorycznym ten ranking według mnie został przeprowadzony pozytywnie. Oczywiście śledząc różnego typu rankingi, Zielona Góra raz jest wyżej, raz jest niżej, natomiast na pewno w przypadku tego rankingu to jest jego drugie jak gdyby wydanie, bo pierwsze było w 2018 roku. No niewątpliwie należy się z tego cieszyć i trzymać kciuki, abyśmy to wysokie miejsce utrzymali, bo po prostu
stawiamy kropkę, panie radny.
Zewnętrznie doceniono starania miasta, zarówno władz, jak i mieszkańców.
Przypomnę tylko, że Zielona Góra w poprzednim rankingu była na 7. miejscu. Panowie, serdecznie dziękuję. Pan Piotr Tykwiński, Nowa Lewica. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu, dziękuję panie redaktorze, dziękuję panie Jacku i życzę wszystkim miłego weekendu.
Również wszystkiego dobrego. Pan Jacek Budziński, Prawo i Sprawiedliwość. Również dziękuję bardzo.
Dziękuję panie za zaproszenie. Panie Piotrze, dziękuję jak zwykle za ciekawą polemikę. Dziękuję państwu.
To jest program Sobota po 9:00. W drugiej parze naszych gości witam pana Krzysztofa Kaliszuka, wiceprezydenta Zielonej Góry. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
I witam również pana Janusza Rewersa, radnego miasta Zielona Góra, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Panowie, zacznijmy może od problemów wewnętrznych w Platformie Obywatelskiej, bo tam poważny konflikt i on został wczoraj już wyeskalowany do granic chyba maksymalnych. Typowa wojna o przywództwo, wczoraj taka kumulacja, jak powiedziałem, pojawiły się pierwsze, można tak chyba powiedzieć kolokwialnie, polityczne trupy, a z partii zostali wyrzuceni parlamentarzyści Paweł Zalewski i pan Ireneusz Raś. No metody przy tym, jakimi się posłużono, że panowie nie wiedzieli nic o tym wyrzuceniu, wyglądają na taką typową egzekucję wręcz polityczną. Pytanie do pana Janusza Rewersa, co się dzieje w Platformie, no bo skutki widzimy, no lecą wióry.
Rozczulająca jest ta udawana troska pana redaktora o partię opozycyjną.
Ja nie pytam z troską, panie rady, po prostu Platforma przejmie kiedyś w partię w Polsce, przejmie władzę w Polsce, no, a ma swoje poważne problemy.
Puszczał, jako dzwonek.
Na pewno przejmie kiedyś, no. Demokracja ma swoje zasady.
Oczywiście jest to plac największą partią opozycyjną w parlamencie i to się nie zmieniło. A to, że są jakieś zawirowania, no są. Wie pan, ja bym nie chciał się wypowiadać na ten temat, bo nie znam też dokładnie kulis tych zdarzeń, które tam się zadziały. Ja tylko przypomnę, że różne rzeczy się już działy. To jest jedno z wielu jakichś tam zawirowań, które w tak dużym organizmie pewnie zdarzyć się muszą. Ja tu nie będę się, że tak powiem, bastił w żaden sposób. Myślę, że za chwilę pan Kaliszu tutaj wytoczy najcięższe działa.
Ale panie radny, chciałem dołączyć, dopytać.
To, proszę nie przerywać.
Chciałem dopytać pana, pan to nazywa zawirowaniami?
Panie redaktorze, pan jest w pracy, ja jestem gościem.
Tak, dlatego pytam pana, na tym polega moja praca.
Jak pan pyta, to niech pan nie wchodzi w słowo.
Proszę pana, czy to są zawirowania, bo to wygląda naprawdę na bardzo ostre starcie?
Ja już swoje zdanie wypowiedziałem. Nie będę tego rozciągał. Wiadomo, że każdy konflikt wewnętrzny jest rzeczą trudną, ale w każdym dużym organizmie, a partie też z takim organizmem się zdarzają i w każdej partii parlamentarnej takie rzeczy też się zdarzają i będą zdarzały. Proszę spojrzeć na Zjednoczoną Prawicę. Przecież Przecież tam konflikt wisi bardzo ostro od dawna. Przecież Prawo i Sprawiedliwość jeszcze przed chwilą nie miało większości, też prawica, żeby przegłosować Fundusz Odbudowy w parlamencie. Więc no, zobaczymy. No. W tej chwili jest taki moment, za parę dni będą pewnie inne wydarzenia. A teraz panowie strzelajcie.
A teraz głos oddaję panu Krzysztofowi Kaliszukowi, panie radny. Pan Krzysztof Kaliszuk, jak pan ocenia w takim razie tę sytuację w największej dotąd partii opozycyjnej? Ja tylko przypomnę, że gdy Prawo i Sprawiedliwość wykluczało swoich posłów kilka lat temu, bo też były takie sytuacje, no mówiono wtedy o braku demokracji, wszelkich zasad. Wydaje się, że w tej całej, no, w tym całym elemencie walki jest chyba jakiś, czy może być jakiś wątek zielonogórski, ponieważ pan senator Robert Dowhan nie wziął udziału w głosowaniu nad Rzecznikiem Praw Obywatelskich, a tam było bardzo wąskie rozdanie. Ten głos mógł okazać się w rezultacie również głosem, no, niezmiernie ważnym, decydującym. Tak się jednak nie stało. Pan Krzysztof Kaliszuk, jak pan ocenia tę sytuację w Platformie?
Dotąd Platforma Obywatelska mieniła się liderem demokratycznej opozycji. I nagle w ciągu 2 tygodni, podejmując niezrozumiałą decyzję o niepopieraniu Krajowego Planu Odbudowy, straciła pozycję lidera opozycji, a teraz też udowodniła, że przestała być partią demokratyczną. Ja przypomnę tylko panu Rewersowi, że jak w 2007 roku Paweł Zalewski, będąc posłem Prawa i Sprawiedliwości, publicznie krytykował rząd i minister Annę Fotygę, to został przez partię zawieszony, ale przeprowadzono postępowanie dyscyplinarne.
Panie Krzysztofie, to było 14 lat temu, niech pan nie będzie śmieszny.
Niech pan nie będzie śmieszny.
14 lat.
Odwieszono i wrócił na fotel wiceprezesa PiS-u. W Platformie usuwa się posłów bez możliwości obrony. Ireneusz Raś, członek konserwatywnego skrzydła Platformy, o usunięciu go z partii za krytykę Budki dowiedział się z mediów. A wracając jeszcze do Krajowego Planu Odbudowy, to wczoraj z posłem Jerzym Materną byłem u ministra Waldemara Budy i między innymi uzgodniliśmy, że ze środków unijnych Krajowego Planu Odbudowy, tych, których nie chciała poprzeć Platforma, otrzymamy wsparcie na budowę 1000 mieszkań komunalnych. Inwestycja o wartości 400 milionów złotych. W Zielonej Górze i okolicznych gminach należących do naszego obszaru funkcjonalnego.
W takim razie adwokatem.
Panie radny, bardzo proszę.
Ja myślę, panie Krzysztofie, że pana czas się skończył.
Panie radny, będzie pan miał okazję jeszcze powiedzieć. Pan Krzysztof Kaliszuk
kończy. W tym roku zaczniemy już budowę 100 mieszkań na osiedlu mazurskim. To wielki sukces miasta i gmin z nich współpracujących. I oczekujemy teraz od Platformy, żeby chociaż poparła uchwałę w tej sprawie na najbliższej sesji Rady Miasta.
Dobrze, panowie.
To króciutko ad vocem. Proszę nie opowiadać bzdur, panie Krzysztofie, że w tym roku dostaniecie pieniądze z Funduszu Odbudowy.
Ale panie radny,
bo myślę, że to jest... Pan proszę Krzysztof, mnie nie przerywać, króciutko.
Pan Krzysztof Kaliszuk do pana się przecież nie odnosił w tym momencie.
Mówił panie Krzysztofie, no jasnie, przecież mówi o uchwale. O czym pan mówi? Panie redaktorze, pan
w tym roku rozpoczniemy budowę...
Panie radny, nie odnosił się do pana pan Krzysztof Kaliszuk. Panowie, dobrze, zamykamy ten temat. Druga sprawa. Panie radny, proszę o kulturę i proszę o odpowiednie zachowanie. Zamykamy ten temat, kończymy z tym tematem. Dobrze, za chwilę pan dostanie głos. Za chwilę pan dostanie głos, panie radny, oczywiście. Panowie, drugi temat. No, Platforma ma swoje problemy, zostawmy je. Ale do Zielonej Góry zawitał największy konkurent tej partii, pan Szymon Hołownia. Ostro skrytykował również miasto Zielona Góra za budowę parkingu wielopoziomowego. Tego parkingu, który ma powstać oczywiście przy palmiarni. Pytanie do pana Krzysztofa Kaliszuka. Czy państwo w związku z tym podejmą jakieś działania i nad tą krytyką się pochylą? Bo ona rzeczywiście była bardzo zdecydowana, bardzo ostra, pan Krzysztof Kaliszuk.
Pan Szymon Hołownia ma bardzo złych doradców. W sprawie konieczności budowy wielopoziomowego parkingu przy palmiarni panuje od lat w Radzie Miasta kompromis. Dodatkowo prezydent zaproponował, aby na dachu tego parkingu powstał teren zielono-rekreacyjny, którego wygląd i funkcję wybrali mieszkańcy w szerokich konsultacjach. Projekt ten zaakceptowała też wojewódzka konserwator zabytków. Również w konsultacjach wybrali mieszkańcy rodzaj elewacji. W przyszłym roku szpital w partnerstwie z miastem ma też wybudować wielopoziomowy parking na kolejne 250 samochodów. Bez zielonego dachu, ale zielonymi, wybranymi przez mieszkańców ścianami. Bo taka jest potrzeba. Tam również cena jednego miejsca wynosi około 70 tysięcy złotych. Czy Szymon Hołownia będzie również tamten parking krytykował? A mówienie o konieczności przeznaczenia tych środków na ścieżki rowerowe, elektromobilność, no to jest niestety ośmieszanie się. W sytuacji, gdy to Zielona Góra wybudowała najwięcej ścieżek rowerowych w województwie, planuje następne i walczy o następne, a w procentowej ilości autobusów elektrycznych, no jesteśmy pionierem i liderem w Europie. Mamy 43/72 elektryki, a za rok będziemy mieć 55/72. I to wszystko ze środków unijnych.
Dobrze, panie prezydencie, kończymy pana wypowiedź. Pan Janusz Rewers, bardzo proszę ustosunkować się do tego, że wyraźnie pan Szymon Hołownia no tutaj zaatakował miasto Zielona Góra, ale pan Szymon Hołownia no też żywi się, to widać po sondażach, również poparciem dla Platformy Obywatelskiej i ten elektorat no przepływa, przynajmniej jeżeli chodzi o poparcie partii politycznych. To jest coś, co chyba trochę odbiera też tlen Platformie. Mają państwo też pomysł na to, żeby odwrócić ten trend?
Pan jest tu w pracy, ja jestem gościem. Ja mam tu mówić.
Proszę o kulturę, panie radny, bo pan dzisiaj naprawdę bardzo.
Pana proszę o kulturę, bo pan mi przerywa.
Agresywnie się zachowuje. Ja panu udzielam głosu w tej chwili dopiero.
Dziękuję bardzo. Mierzyłem czas w sekundach, włączyłem.
Bardzo dobrze, że pan ma sekundę. Proszę.
Znowu, ponieważ mam zawsze nieodparte wrażenie, że pan Kaliszuk, z którym się spotykamy, ma dużo więcej czasu niż ja.
No to może pan mieć takie wrażenie.
Znowu pan przerywa. Jezus Maria.
Proszę mówić, adrem, panie.
Gdzie pana wychowali?
Panie radny, adrem, proszę do rzeczy.
Króciutko. Co do głosowania senatora Dowhana. Pan Kaliszuk ani pan redaktor nie ma pojęcia, jak wyglądają zdalne głosowania, więc proszę się w ogóle na ten temat nie wypowiadać, od razu uprzedzam. Zdarzają się pomyłki, zdarzają się to, że system zawodzi.
Oczywiście, no wierzę panu w to, że... myślę, że naprawdę nie mamy ale pan, wielu sprawach
znowu pan przerywa.
Tego, co pan mówi. Bardzo, bardzo nieelegancko pan się zachowuje dzisiaj, panie radny.
Proszę pana, ja się nieelegancko zachowuję. Ja się nieelegancko zachowuję. Pan mi nie daje skończyć zdania. Więc chciałem powiedzieć o tym, że takie pomyłki się zdarzają, znaczy błędy systemu, więc nie robiłbym tutaj z tego afery. Druga rzecz, to chciałbym jasno i wyraźnie powiedzieć, że wbrew kłamstwu, które upowszechniacie również w radiu, które upowszechnia w zasadzie no, szerokie grono ludzi związanych czy sprzyjających rządowi, ani Koalicja Obywatelska, ani Platforma Obywatelska nigdy nie chciała głosować przeciwko Funduszowi Odbudowy.
Mało dlaczego tego, za nie zagłosowała?
Dlaczego znowu pan przerywa?
Pytam pana, dlaczego za nie zagłosowała? No nie chciała przeciw, dlaczego nie zagłosowała za?
Spokojnie, ale da mi pan znowu wypowiedź zrobić, czy pan będzie się tak bawił ze mną?
Pytałem pana o pana Hołownię, no pan spowiada na inne pytania.
Proszę dobrze, pana, zaraz przejdę do pana Hołowni. Pan nie przerywa
zaraz
panu.
Się nam czas kończy, panie radny.
Proszę pana, ale pan, znowu pan mi zabiera czas, czy to jest bezczelność z pana strony?
Proszę panie radny mówić. No,
proszę mi dać skończyć o funduszu odbudowy i zaraz przejdę do pana Hołowni. Jeśli chodzi o fundusz odbudowy, to europosłowie PiS głosowali w europarlamencie przeciwko temu funduszowi. Dlaczego państwo, przepraszam, dlaczego państwo o tym nie mówicie? Jeśli chodzi o pana Szymona Hołownię, ja rozumiem jego wątpliwości, bo parking ma tylko jeden dodatkowy poziom. W tej chwili tam się mieści 200 aut. Po wybudowaniu będzie tylko jeden poziom więcej. Były koncepcje wybudowania oprócz parkingu też właśnie tam budynku na przykład Urzędu Marszałkowskiego. Wtedy byśmy mieli w innym miejscu takie city urzędowe, ale z tego co wiem, Urząd Miasta Zielona Góra się na to nie zgodził. A no cóż, no inwestycja się zaczęła, ja tylko nie rozumiem i myślę, że wielu mieszkańców nie rozumie, dlaczego parking na 400 aut kosztuje 30 milionów, a coś, co ma powstać w miejscu amfiteatru, ma kosztować 28 milionów. Przecież to się kompletnie kupy nie trzyma. Tak wyglądają niestety inwestycje w Zielonej Górze. Dziękuję. Teraz może pan mówić.
Dziękuję bardzo panowie. Musimy już kończyć, nasz czas się wyczerpuje. Janusz Rewers, radny miasta Zielona Góra. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Pan Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
To jest program Sobota po 9:00. W trzeciej parze naszych gości witam pana Arkadiusza Dąbrowskiego, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Witam również pana Marcina Sygutowskiego, Konfederacja. Witam.
Dzień dobry, witam państwa.
Panowie, Senat zamiast przyspieszać, to spowalnia pracę nad dokończeniem dokumentu i tego etapu sięgnięcia po unijne pieniądze. Chodzi o plan odbudowy. Pytanie do pana Arkadiusza Dąbrowskiego, ponieważ pana formacja Polskie Stronnictwo Ludowe poparła w Sejmie plan. Jaka jest pana opinia w związku z działalnością pana senatora, pana marszałka Grodzkiego? No, czy rzeczywiście te działania są sensowne, powinno to tak wyglądać? No i czy w Senacie państwo jako ludowcy poprą również Krajowy Plan Odbudowy?
No, szanowni Państwo, Polskie Stronnictwo Ludowe jest poważną partią i jeżeli w Sejmie zagłosowaliśmy na tak, to tak samo zagłosujemy w Senacie i dla niej nie ulega to żadnej wątpliwości. Zresztą słuchałem także wystąpienia prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza, który o tym mówił. Będziemy chcieli zgłosić kilka poprawek, które naszym zdaniem wprowadzą pewne zabezpieczenia, że środki trafią do wszystkich grup społecznych, a nie tylko dla wybranych. I po drugie, ja, szanowni Państwo, uważam, że to jest bardzo ważny dokument i pośpiech w tym przypadku wcale nie jest wskazany. Senatorowie zajmą się Krajowym Planem Odbudowy 27 maja, a Sejm przecież może zebrać się nawet już 28 i do końca maja dokument będzie przyjęty. Myślę, że dzięki takiej sytuacji właśnie, że w Senacie większość ma opozycja, to ten dokument uwzględni potrzeby wszystkich Polaków. Ja nie widzę tu żadnego zagrożenia, mówiąc szczerze. I też to, co dzisiaj mówił pan Tekwiński, to nie jest tak, że tylko w Polsce jest opozycja. Opozycja jest w każdym kraju, a debata publiczna nad najważniejszymi problemami to normalna sprawa. I podzielenie Polskiego Stronnictwa Ludowego nie dzieje się nic nadzwyczajnego. Ja myślę, że senatorowie przyjmą Krajowy Plan Odbudowy, to jest pewne. Poza tym nie wiem, tak szczerze mówiąc, na co liczył rząd. Bo gdybym ja na przykład kierował rządem i wiedział, że nie mam większości w Senacie, to od razu zapytałbym Senat o uwagi, aby ten dokument, który już był przyjmowany w Sejmie, żeby po prostu uwzględniał te wszystkie kwestie.
To się zgadza, panie Arkadiuszu, tylko jedno pytanie, bo tam są rozbieżne opinie. Przy tym dokumencie, który już został do struktur europejskich wyekspediowany, tam za bardzo nie można przy nim już, prawda, mieszać, jeżeli chodzi o merytorykę.
Ja myślę, panie redaktorze, że zawsze można zmieniać zapisy dokumentów, bo to przecież my tutaj na miejscu określamy ramy wydatkowania tych pieniędzy i dlatego jeżeli uwzględnimy, wprowadzimy jakieś zmiany, to wszystko zależy od nas. Ja myślę, że to jest jeszcze czas na to, żeby te zmiany wprowadzić. I nie można obrażać się teraz, że senatorowie też chcą mieć coś do powiedzenia. Przecież tych senatorów wybrali Polacy w wolnych wyborach. Oni reprezentują głosy swoich wyborców. I tak szczerze mówiąc, to co my powtarzamy za każdym razem, te pieniądze nie są ani czerwone, ani zielone, czy niebieskie. One nie są partyjne. To są pieniądze dla nas wszystkich, dla Polaków. I jestem przekonany, szanowni państwo, że gdyby któreś z ugrupowań chciało te pieniądze zablokować w jakiś sposób, bądź też, nie wiem, wydatkować w jakiś niezrozumiały sposób, to byłby to polityczny koniec tych polityków, którzy by podjęli taką decyzję.
Dobrze, pytanie zatem do pana Marcina Sygutowskiego, no bo Konfederacja zagłosowała przeciwko planowi odbudowy. Te pieniądze, no przynajmniej wiemy, że no i tak przeszły, tak, ale jednak państwo konsekwentnie byli przeciwni. W jednym szeregu państwo się ustawili i ze Zbigniewem Ziobro w tym momencie, no i z Platformą Obywatelską też, która nie poparła tego planu odbudowy. Będą państwo konsekwentni cały czas jako formacja?
Szanowni państwo, no tak, od początku tworzenia tego programu mówiliśmy o negatywnych skutkach przyjęcia wspólnego długu i oddania części kompetencji i po części suwerenności narodu polskiego do Brukseli, a mianowicie dlatego, że wspólny dług na nie do końca określonych warunkach, na umowach, które nie określają wszystkiego szczegółowo, może wprowadzić nas w przyszłości w bardzo poważne tarapaty, tak? Patrząc na historię, 200 lat temu George Washington stworzył taki sam mechanizm dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, tak? I doprowadziło to do federalizacji państw Stanach Zjednoczonych i do połączenia wszystkiego w jedno multiwielkie państwo, tak? Tego my nie chcemy. Jako Konfederacja sprzeciwiamy się połączeniu właśnie i tworzenia takich mechanizmów, które będą wymuszać na krajach unijnych partycypacji w kosztach długów innych krajów, żeby ponosić dodatkowe, nieznane na dzisiaj, tak, podatki, które będziemy musieli dodatkowo płacić w związku z tym, że jesteśmy z krajami wspólnoty, a nie na tym miała polegać, tak, idea zjednoczonych tych krajów w Unii Europejskiej.
Panie Marcinie, ja dopytam w takim razie, czy państwa zdaniem te negatywne skutki, które państwo dostrzegają, są na tyle ważne, że nie powinniśmy rzeczywiście przyjmować tych pieniędzy, tej potężnej kwoty?
Tak, myślę, że tak, są na tyle. Skąd to widzimy? Widzimy to nawet w podziale tych pieniędzy, tak? 56 miliardów ma być przekazane łącznie na zieloną energię, na elektromobilność. Skąd wszystkie te elementy bierzemy? Nie produkujemy ich u nas w Polsce. Produkują je Niemcy. Czyli udzielają nam pożyczki na to, żebyśmy mogli sobie u nich to kupić. Dlaczego nie możemy tego po prostu kupić na wolnym rynku? Dlaczego nie możemy sami ewentualnie zaciągnąć kredytów na określonych warunkach, które my będziemy wiedzieć? Tylko wszystko jest nam narzucane, tak? Dobra, dostaniecie bardzo dużo pieniędzy, ale musicie za to sobie u nas kupić. 60% tych pieniędzy wróci do Niemiec. Czyli czym to jest fundusz odbudowy? Polski? No nie, to nie jest fundusz odbudowy Polski. Jest to stworzony mechanizm na szybko. Po co to wszystko tak szybko, tak? Bo Niemcy są w poważnej recesji. To Niemcy mają poważne problemy i to oni potrzebują. Skąd te pieniądze będą pożyczone? Z niemieckich pewnie banków, tak? I to oni będą żyli z odsetek, które będziemy spłacać, to oni będą nam narzucać dodatkowe podatki i to oni, i to od nich będziemy musieli kupować elementy. My jesteśmy od nich biorcą tych wszystkich elementów, dlatego te pieniądze przemielimy tylko przez nas, a może byśmy mogli to kupić w inny sposób, w tańszy sposób, tak? Nie zadłużając się i nie oddając swojej suwerenności. Dlatego musimy sobie postawić to Dobrze. Pytanie, tak? Czyli to jest fundusz odbudowy? Czy to jest fundusz odbudowy, gdzie w telewizji głównego nurtu, to jest w telewizji rządowej słyszymy, jak wzrośnie PKB, jak szybko odbudowujemy, że jesteśmy tylko rok do tyłu. Niemcy nawet mówią o tym, że Niemcy są nawet 8 lat do tyłu po pandemii, a my tylko rok, że zaraz się odbudujemy, że jesteśmy potęgą gospodarczą. No to co my mamy odbudowywać, skoro
dobrze.
Wszystkim żyje się tak dobrze?
Znamy stanowisko Konfederacji Eurosceptycznej i oczywiście formacji, konsekwentnie eurosceptycznej. Panowie, przejdźmy może do drugiego tematu, bo chciałem z panami jeszcze porozmawiać na temat pana Szymona Hołowni, który odwiedził Zieloną Górę. No, widać w dużej mierze, że pan Szymon Hołownia, budując swój elektorat, to żywi się trochę oczywiście elektoratem poszczególnych partii politycznych. No, od kiedy pojawił się na scenie, to PSL konsekwentnie nie może przekroczyć w sondażach tych 5%. Wcześniej oczywiście również tak bywało, ale były takie sondaże, że PSL nawet miewał po 6%. Były sondaże tak falujące. Ten elektorat widać, że przepływał raz w jedną, raz w drugą stronę i PSL tym razem przy powstaniu szerokim pana Szymona Hołowni traci i chyba najwięcej. Ale zacznę od pana Marcina Sygutowskiego. Czy takie potępianie w Czambu, jak w Zielonej Górze zrobił to pan Szymon Hołownia, parkingu wielopoziomowego, który będzie budowany, czy to ma rzeczywiście sens? I jak państwo oceniają to wystąpienie pana Hołowni w Zielonej Górze?
No, myślę, że jest to kompletną klapą to wystąpienie pana Szymona Hołowni. Nie tylko jego, ale też jego działaczy lokalnych. Tutaj już wiceprezydent pan Kaliszuk wspomniał o tym, tak? Nie ukrywając, Zielona Góra jest jednym z najbardziej chyba elektromobilnych miast w Europie. I to już od kilku
Rzeczywiście
lat.
Pan Hołownia krytykował również to, tak? I przedstawiał swoje pomysły. W Zielonej Górze to trochę dziwne, gdzie mamy chociażby wielką inwestycję, autobusy tak? elektryczne, przystanki.
Tak samo ścieżki rowerowe, tak? I ja robię dziennie około 40 kilometrów po Zielonej Górze już od wielu lat i widzę, jak to się zmienia, widzę, ile tych stref rowerowych powstaje, ile jest tych miejsc rekreacyjnych, dlatego kompletnie odbiega to od rzeczywistości. No to ci działacze lokalni tutaj kompletnie nie mają pojęcia, co mu tutaj przygotowali. No i został wepchnięty chyba na jakąś minę bezsensowną. Podsumowywanie tych inwestycji, które jeszcze nie są zrealizowane, że będą kosztowne, że no dzisiejsze stawki, jestem przedsiębiorcą budowlanym i wiem, że to nie są jakieś tam zaskakujące stawki. Normalnie buduje się w innych miastach i nikt tego nie podważa, tak? To są przetargi publiczne, koszty są kosztami i nie patrzcie się na to, że to będzie kosztować tyle i można to przeliczyć na ileś ścieżek rowerowych czy na ileś mieszkań komunalnych. No to inwestycje, które ja pamiętam planowane są, ja już w 2015 roku słyszałem o tym parkingu. Tak samo słyszałem o parkingu przy szpitalu i tak samo słyszałem o konieczności parkingu, o którym tutaj nikt nie mówił, przy sądzie w Zielonej Górze, tak, gdzie też jest problem. Jeżdżąc po mieście widzę, jakie są problemy, jak ludzie się denerwują, jak krążą, jak się śpieszą, nie idzie umówić się na spotkanie, bo nie można znaleźć miejsca w ciągu dnia. Dlatego takie inwestycje są jak najbardziej potrzebne zielonogórzaninom. I to odzwierciedla poparcie dla prezydenta, tak?
Dobrze, stawiamy kropkę. Stawiamy kropkę, muszę panu odebrać głos, muszę przekazać głos w tym momencie panu Arkadiuszowi Dąbrowskiemu. No, widać wyraźnie, że no, tak jak mówiłem wcześniej, PSL ma, z uwagi na to, że pan Szymon Hołownia swoją formacją Polska 2050 rozpycha się na scenie politycznej. Pan Arkadiusz Dąbrowski, no co państwo na to? I też proszę o jedno zdanie podsumowania tego występu w Zielonej Górze. Czy to nie był taki tylko występ po to, aby został odbębniony, a pan Szymon Hołownia nie powiedział tu zbyt wielu, no powiedzmy sobie wprost, mądrych rzeczy na temat inwestycji zielonogórskich.
Szanowni Państwo, kiedyś słyszałem taki dowcip o Ryszardzie Petru, bo dlaczego o nim wspominam? Dlatego, że właśnie ruch Szymona Kołowni przypomina mi taką prawicową, nowoczesną. Właśnie taki dowcip słyszałem o Ryszardzie Petru, że Ryszard Petru po wysłuchaniu swoich wypowiedzi radiowych pozwał się o zniesławienie. Natomiast o Szymonie, no, Szymonie
tego
Hołowni,
nie słyszałem, panie Arkadiuszu, powiem szczerze.
Natomiast o Szymonie Hołowni słyszałem dotychczas, że póki co raz przeczytał konstytucję i się rozpłakał, bo jej nie zrozumiał. Ale teraz drugi właśnie będzie sławny z drugiego swojego występu w Zielonej Górze, kiedy przyjeżdża do miasta, które zajmuje trzecie miejsce w rankingach, regularnie w czołówce, i krytykuje budowę parkingu, nie znając tak naprawdę podłoża, dlaczego ten parking tam powinien powstać. Szkoda słów, szanowni państwo, żeby to dobrze podsumować te wystąpienie pana Hołowni. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na jedną rzecz. Oczywiście ma pan rację, że sondaże wskazują teraz jakieś 2-3% poparcia dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale ja wierzę w rozsądek Polaków. Szanowni państwo, co 4, co 5 lat pojawia nam się jakieś nowe ugrupowanie z nowym przywódcą. Mawia się nam, że nastąpi teraz właśnie cud gospodarczy, że właśnie teraz ten przywódca uleczy Polskę, że będzie żyło nam się lepiej, będziemy bogatsi, zdrowsi, że wielu polityków uda się na zasłużoną emeryturę. Przecież jeszcze niedawno Janusz Palikot obiecywał legalizację marihuany. Jeszcze niedawno Paweł Kukiz obiecywał jednomandatowe okręgi wyborcze i wszechobecne referenda. I gdzie oni są? I teraz właśnie pojawia się kolejny człowiek, pan Szymon Hołownia. Szczerze mówiąc, znany wszędzie celebryta z Mam Talent. I generalnie z tym mi się kojarzy. I niestety obrał tą samą drogę jak Paweł Kukiz. I prawdopodobnie za kilkadziesiąt lat, kiedy historycy pochylą się nad historią powszechną Polski, w ten sam sposób go opiszą. I tak naprawdę problemem takich nowych ugrupowań jest brak struktur. Zazwyczaj te struktury budują byli działacze różnych ugrupowań, którym z różnych powodów się nie powiodło właśnie w tych ugrupowaniach.
Jest to prawda.
I wierzenie, że są to ruchy bezpartyjne, oddolne i społeczne, jest błędem. Szanowni Państwo,
no o tym należy chyba już zapomnieć, że są to bezpartyjne ruchy, prawda?
Tak. Ja naprawdę, szanowni państwo, wierzę w rozsądek Polaków. Stawiajcie na ludzi sprawdzonych, na tych, których znacie. A jeżeli ktoś nowy pojawia się i wmawia wam, że dzisiaj, od dzisiaj wszystko będzie bardziej kolorowe, że będziemy bogatsi, że skrócą się kolejki do lekarzy, to nie wierzcie po prostu takim ludziom, bo to jest kłamstwo. Ja życzę jak najlepiej panu Hołowni, bo ja generalnie nie mam jakichś negatywnych odczuć co do tego, co do pana Hołowni. Natomiast tak naprawdę jest dla mnie mało wiarygodny. Ja nie wiem, kto stoi za panem Hołownią, jaka będzie drużyna Hołowni. I szczerze mówiąc, myślę, że w wyborach w 2023 roku i tak zwycięży rozsądek. I Polacy nie dadzą się po raz kolejny nabrać komuś, tak jak to było właśnie z Nowoczesną, tak jak było to z ruchem Palikota, czy tak jak to było z ruchem Kukiz 15.
Do wyborów dwa lata, ponad dwa lata, no mamy maj, no to dwa lata chyba i cztery miesiące. Zobaczymy, dzisiaj nie będziemy wyrokować oczywiście i rozmawiać o wyborach. Panowie, musimy już kończyć. Naszymi gośćmi w trzeciej parze byli pan Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, życzę miłego weekendu i zapraszam na oddolną akcję Pogromcy Dzikich Wysypisk dzisiaj na godzinę 11 do Doliny Gąśnika.
Oczywiście, dziękujemy bardzo. Pan Marcin Sygutowski, Konfederacja, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo państwu.
Za uwagę dziękuję państwu, Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
W każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sawicki.